Witam Państwa serdecznie na naszej wycieczce po Katowicach. Proszę teraz wyjść z punktu informacji turystycznej. Znajdujemy się na katowickim rynku, skąd rozpoczniemy naszą wycieczkę. Stańmy plecami do centrum informacji turystycznej, a następnie skręćmy w prawo. Idziemy wzdłuż budynku aż do wylotu ulicy. Będzie to Świętego Jana. Proszę jednak nie przechodzić na drugą stronę ulicy, ale zatrzymać się przy rogu budynku, pod którym idziemy. Proszę odnaleźć na ścianie tego domu spiżową tablicę. Tablica poświęcona jest Henrykowi Sławikowi. To rodowity Ślązak, bohater. W czasie wojny ratował Polaków i Żydów. Dzięki niemu życie zachowało około 30 tysięcy osób, w tym 5 tysięcy Żydów. Sam zginął w obozie w Mauthausen. Przez izraelski Instytut Yad Vashem został uhonorowany tytułem Sprawiedliwego wśród Narodów Świata. Stańmy teraz plecami do tablicy. Na wprost mamy ulicę Staromiejską. U jej wylotu po lewej stronie widzą Państwo dom handlowy z napisem Zenit na dachu. Wzniesiono go na początku lat 60. ubiegłego stulecia. Był wówczas uznawany za na wskroś awangardowy. Kiedyś na jego miejscu stał najstarszy katowicki hotel Welt. Musiał być niebyle jaki. Grał w nim swoje walce w 1850 roku sam Johann Strauss. Zwróćmy uwagę na budynek na rogu po przeciwnej stronie domu handlowego Zenit. Ta zabytkowa kamienica mieszczańska z początku XX wieku jest najlepszą wizytówką ulicy Staromiejskiej, którą za moment podążymy. Kamienice te wybudowano w formie eklektycznej. Połączono tu różne elementy nawiązujące do dawnych stylów w architekturze. Udajemy się teraz na spacer ulicą Staromiejską. Proszę przejść ostrożnie przez ulicę Świętego Jana. Ulicą Staromiejską idziemy prosto. Przypominam, to ulica między Zenitem a Mieszczańską kamienicą. Jak sama nazwa wskazuje, to jedna z najstarszych ulic w Katowicach. W tym miejscu, dla zainteresowanych kinem, ciekawostka. W kamienicy, którą zaraz powinniśmy mijać po prawej stronie, pod numerem 7, urodził się Sławomir Idziak, operator filmowy, jeden z twórców Helikoptera w ogniu, nominowany do Oscara. Ale powróćmy do dalszej przeszłości. U zarania Katowic ulica ta była częścią traktu prowadzącego do Mysłowic. W połowie XIX wieku przebudowano ją, wyprostowano i skrócono. Skoro ulica Staromiejska, to zadajmy sobie pytanie, jak stara jest stolica Górnego Śląska? Odpowiedź może Państwa zaskoczyć. Prawa miejskie otrzymała dopiero w 1865 roku. Wcześniej przez długie stulecia kwitło tutaj sielskie, rolnicze życie. Siano i orano w cieniu ówczesnego grodu stołecznego Bytomia. Nazwę Katowice po raz pierwszy zapisano pod koniec XVI wieku. Prawdziwym sezamem ze skarbami okazały się Katowice dopiero dwa stulecia później. Pod ścierniskami odkryto węgiel. Wnet powstają pierwsze jego kopalnie o nazwach Ferdynand i Waterloo. Obrotny Szkot John Beldon buduje swoją hutę żelaza. Państwo pruskie ze stolicą w Berlinie inwestuje, a to w linię kolejową, a to w nowoczesną pocztę. Nic już nie mogło zatrzymać rozwoju osady nad rzeką Rawą. Na ulicy Staromiejskiej widzimy więc już Katowice zasobne, europejskie. Pracowite, ale i lubiące się bawić. Sporo o dawnych katowiczaninach mówi nam nazwa Jama Występków. Przed stuleciem obdarzono nią popularny teatr, który bawił i tumanił właśnie na tej ulicy. Po dotarciu do skrzyżowania proszę skręcić w prawo. będzie to ulica Mieleńskiego. Przypominam, idziemy ulicą Mieleńskiego. Ulica ta, tak jak staromiejska, zalicza się do reprezentacyjnych w Katowicach. Od niedawna jest deptakiem i służy nam całą swoją szerokością. Historia kamienic, które mijamy, świadczy o zamiłowaniach rzemieślniczych i kulturalnych katowiczan. Przed stuleciem co krok napotykalibyśmy szyldy, a to krawca, a to księgarza. Ofertą nęciliby sprzedawca win i likierów, zegarmistrz, cukiernik. W kinie Palast z pewnością grano by filmy Chaplina. W latach 20. i 30. na tej ulicy działało Polskie Radio Katowice. Proszę Państwa, dochodzimy do skrzyżowania. Zatrzymajmy się przed nim na chwilę. Spójrzmy naprzeciwko na pierwszą z brzegu kamienicę na rogu. Przez długie lata znajdowała się w niej elegancka kawiarnia. Nazywała się Kaiser Café, czyli cesarska. Później, w okresie międzywojennym, działała tam kawiarnia Astoria, a po wojnie również elegancka karczma. Proszę Państwa, skręcamy teraz w lewo, w ulicę Mariacką. Ulica ta na całej długości jest deptakiem, a więc wędrujemy nim spokojnie, kierując się w stronę widocznego w oddali, jak iglica kompasu, kościoła Mariackiego. Dzisiejsza ulica Mariacka to elegancka część miasta z kawiarniami, pubami, salami koncertowymi, galeriami sztuki. Nie zawsze jednak taka była. Jeszcze całkiem niedawno słynęła jako miejsce spotkań z paniami, które niezbyt rygorystycznie dbały o swoją cnotę. Zapewne zauważyli Państwo po obu stronach ulicy kolorowe rzeźby siedziska. Są to tak zwane słodkie kato, dzieła Matyldy Sałajewskiej, która w ten sposób chciała osłodzić wizerunek miasta. Ulicę Mariacką wytyczono w drugiej połowie XIX wieku. Nosiła wówczas nazwę Holzestrasse na cześć Richarda Holzego. Postać to arcyciekawa, wkrótce o niej zresztą opowiem. W tym miejscu wspomnijmy tylko o rzeczy rzadko spotykanej. Holze doczekał się swojej ulicy jeszcze za życia, w 25-lecie działalności lekarskiej. Tak był ceniony. Ulica była świadkiem wielu historycznych wydarzeń. Chociażby do pamiętnej biesiady doszło w restauracji hotelu Savoy, który mieścił się na tej ulicy. W 1922 roku na śniadaniu spotkali się przywódcy III Powstania Śląskiego, m.in. Wojciech Korfanty, z generałem Stanisławem Szeptyckim. Ten ostatni wprowadził na Górny Śląsk polskie wojsko. W okresie międzywojennym światowość ulicy podkreślało istnienie na przykład Bank de Silesii czy konsulatu Brazylii. Wracając jeszcze do hotelu, specyficzny, trącący myszką klimat Savoyu, wówczas już restauracji Hungaria, przyciągał także śmietankę intelektualną Katowic po II wojnie światowej. Popisy artystów, pisarzy, dziennikarzy ubarwiały szare lata PRL, a dziś krążą pod postacią anegdot. Pozwolę sobie przypomnieć jedną z nich. W restauracji Hungaria lubił pohulać pisarz Jarosław Iwaszkiewicz, który czuł do Ślązaków wielki sentyment. Podczas suto zakrapianej biesiady Iwaszkiewicz pojawił się spóźniony. Na salę wkroczył w trakcie wznoszenia toastu. Poczekajcie, jak możecie beze mnie, zakrzyknął. Oczywiście wszyscy się zatrzymali, a któryś z biesiadników podszedł, podając mu szklaneczkę napełnioną 50 ml czystej wódki. Iwaszkiewicz, udając zdziwienie, żachnął się. Ze Ślązakami zaczynam od setki. Dochodzimy do ruchliwej poprzecznej ulicy. To ulica Francuska. Proszę uważać przy jej przechodzeniu. Idziemy dalej prosto. Teraz wyrasta przed nami fasada monumentalnego kościoła Mariackiego. Proszę iść nieśpiesznie w jego stronę. to najstarszy zachowany kościół katolicki w Katowicach, zbudowany w 1870 roku. Pierwszy powstał kilkanaście lat wcześniej i był bardzo skromny, drewniany. Ówczesny proboszcz, Polak, ksiądz Teodor Kremski, chciał dla Katowic świątyni okazałej i reprezentacyjnej w europejskim stylu. W dziele budowy wielce dopomógł mu Niemiec Hans Knappe. Ten pod skarbi miejscowych magnatów przemysłowych, Winklerów, wziął na siebie trudną sprawę zgromadzenia środków finansowych. Współpraca, jak widać, wydała dobre owoce. Tu na marginesie wspomnę, że do połowy XIX wieku dla ludzi często było ważniejsze, jakiego są wyznania, niż jakiej są narodowości. Zatrzymajmy się przed kościołem, by przyjrzeć mu się z bliska. Jak Państwo z pewnością zauważyli, kościoła nie wzniesiono z cegły. Użyto miejscowego budulca, kamiennych ciosów dolomitu śląskiego. Pierwotny projekt zakładał powstanie większej świątyni, jednak ograniczone fundusze niezbyt licznych wiernych stały się przyczyną zmiany projektu na skromniejszy. Co ciekawe, projektant świątyni, Alexis Langer, wychował się w rodzinie ewangelickiej. Zostawił po sobie piękne kościoły i obiekty świeckie rozsiane po całym Śląsku. Tę katolicką świątynię wzniesiono w stylu neogotyckim, czyli naśladującym gotyk. Charakteryzował się on m.in. strzelistymi kształtami i zaostrzonymi łukami, tak w kształcie okien, jak i sklepień. Proszę zwrócić uwagę na dowolne zakończenie jakiegoś pionowego elementu architektonicznego tego kościoła. Stańmy twarzą do fasady świątyni, a następnie skręćmy w lewo. Idziemy dalej, prosto przez zadrzewiony skwer. Kierujemy się teraz w stronę ruchliwej ulicy, po której jeżdżą tramwaje. Jest to ulica Warszawska. W tym miejscu warto wspomnieć o nietuzinkowej postaci księdza Emila Szramka, którego imię nosi plac z kościołem mariackim. Ksiądz Szramek był Ślązakiem, działaczem kulturalnym, naukowcem, społecznikiem. Słynął z otwartości i braku uprzedzeń narodowych. Nawoływał do współpracy naukowców polskich i niemieckich. Współtworzył Bibliotekę Śląską i Muzeum Śląskie. Organizował budowę katowickiej katedry. Zginął w Dachau. Życiem zasłużył na beatyfikację, której dokonał jeszcze papież Jan Paweł II. Przed nami ruchliwa ulica, po której jeżdżą tramwaje. Skręcamy tutaj w lewo. Przypominam, idziemy ulicą Warszawską do najbliższego przejścia dla pieszych. Dzisiejsza Warszawska od zawsze stanowiła główną arterię Katowic. Dlatego też nosiła poważne nazwy, czy to Friedrichstrasse, czy to Marszałka Piłsudskiego. Tą ulicą idziemy jedynie krótki odcinek. Zwrócę więc Państwa uwagę tylko na kilka interesujących miejsc. Przy Warszawskiej, w dawnej willi rodziny Kramsty, znajduje się klub Marchołt, który integruje środowiska artystyczne, naukowe i polityczne. Trochę dalej, przy przejściu dla pieszych, wznosiła się willa wspominanego już Richarda Holcego. Jej nawiązujący do antyku styl pasował do postaci doktora. Dostojny pan z obfitą brodą przez długie lata przewodniczył Radzie Miejskiej Katowic. Na dodatek słynął z dobrego serca. Jako lekarz miejski dbał o najbiedniejszych. Za symbolicznym wynagrodzeniem przyjmował około 100 ubogich pacjentów dziennie. Spójrzmy teraz na przeciwległą stronę ulicy. Jest tam nowoczesny budynek z jasnego piaskowca, oszklony. Przejdźmy po pasach i skręćmy w lewo. Idziemy prosto, mijając po prawej stronie nowoczesny, przeszklony budynek Narodowego Banku Polskiego. Wracając do historii Richarda Holcego. Jego teściem był przemysłowiec Wilhelm Friedrich Grundmann. Grundmann jest powszechnie uznawany za inicjatora przekształcenia wsi Katowice w miasto. W miejscu przeszklonego budynku NBP wznosiła się jego willa. Pierwotnie wybudowano ją w stylu klasycystycznym. Był to piękny budynek z kolumnadą oraz ogrodem zimowym. Niestety komunistyczne władze willę rozebrały. Za przeszklonym budynkiem jest ulica Bankowa. Proszę przez nią przejść i skręcić w prawo. Proszę teraz wcisnąć pauzę i wznowić nagranie po drugiej stronie ulicy. Proszę Państwa, idziemy wzdłuż ogrodzenia po lewej stronie. Za drzewami powinniśmy dostrzegać wieżę świątyni. Jest to kościół ewangelicki i do niego zmierzamy. Pierwsza parafia protestancka powstała w Katowicach 150 lat temu. W ogrodzeniu po lewej znajdziemy bramę prowadzącą na teren świątyni. Proszę w nią skręcić. Idziemy w kierunku kościoła. Pierwsi ewangelicy pojawili się na terenie dzisiejszych Katowic w XVI wieku, czyli zaraz po odłączeniu się od kościoła katolickiego. W XIX wieku, zanim mała osada przekształciła się w duże miasto i zanim wybudowano w Katowicach kościół, ewangelicy udawali się na nabożeństwa do Chorzowa. Proszę zatrzymać się pod świątynią. Kościół zbudowano w 1856 roku. Był zatem pierwszym murowanym w Katowicach. Wzniesiono go w stylu neoromańskim. Styl, nieco ciężkawy, nawiązywał do budowli z czasów wczesnego średniowiecza. Kościół był nieduży, przeznaczony dla około 300 wiernych. Jednak wobec szybkiego rozwoju parafii z końcem XIX wieku nastąpiła znaczna rozbudowa. To poprawiło sytuację na niedługi czas, zatem zdecydowano się na ponowną. Po tak licznych przebudowach kościół otrzymał w efekcie elementy wielu stylów. Wracamy tą samą alejką do ulicy Bankowej. Do 1922 roku oraz w latach II wojny światowej nosiła ona miano Reichsbankstrasse. Zapewne dlatego, że niegdyś mieścił się przy niej właśnie Bank Rzeszy. To ten budynek na lewo od przeszklonego gmachu NBP. Proszę skręcić w lewo i iść wzdłuż ulicy Bankowej. Przypominam, idziemy dalej Bankową. Może trudno w to uwierzyć, ale w okresie międzywojennym ulica ta była jednym ze sportowych centrów Katowic. I to nawet sportów zimowych. W 1930 roku otwarto tutaj pierwszy w Polsce sztuczny tor łyżwiarski i kilka boisk. Odbywały się na nich ogólnokrajowe imprezy sportowe. Dzisiaj ulica Bankowa kojarzy się nie tylko z Narodowym Bankiem Polskim, lecz przede wszystkim z kampusem uniwersyteckim. Po prawej stronie mijamy gmach Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem Uniwersytetu Śląskiego. Na wprost powinni Państwo teraz widzieć charakterystyczny budynek z symbolem człowieka wpisanego w koło. Na prawo od niego znajduje się czerwony gmach nazywany Rudzielcem. Jest to Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka, wspólna dla dwóch katowickich uczelni, Uniwersytetów Ekonomicznego oraz Śląskiego. Ta hybrydowa biblioteka gromadzi i udostępnia wszystkie typy dokumentów, niezależnie od nośnika, przykładowo papieru czy dysku optycznego. Przechodzimy teraz przez mostek nad Rawą, a następnie idziemy prosto. Po prawej mijamy wspomniany budynek z symbolem człowieka wpisanego w koło. Jest to Wydział Nauk Społecznych. Z kolei po lewej znajduje się budynek rektoratu. Część ulicy między rektoratem a Wydziałem Nauk Społecznych zamknięto dla ruchu i zamieniono na deptak, a ozdobą klombów są drzewa wiśni. Przed rektoratem, czyli po naszej lewej stronie, stoi brązowy pomnik studenta. Rzeźba przedstawia uśmiechniętego młodzieńca z czworokątną czapką i nagim torsem, nawiązującego do starożytnego greckiego motywu tzw. kurosa. Szczególną atrakcją będzie możliwość wpasowania w powierzchnię ulicy mosiężnych płyt z odciskami dłoni osobistości, które Uniwersytet Śląski chciałby szczególnie uhonorować. Wspomnieliśmy już o Bibliotece Akademickiej. Natomiast w Katowicach mają jeszcze jedną, super nowoczesną książnicę. To Biblioteka Śląska, która ma ponad 2 miliony książek na składzie. Biblioteka ta przyznaje prestiżową nagrodę Śląski Wawrzyn Literacki. Wspomniane biblioteki świadczą o wielkich tradycjach regionu. Przypominają, że Śląsk to nie tylko węgiel i stal. To przede wszystkim stulecia obecności w życiu kulturalnym Europy. Dochodzimy do kolejnego skrzyżowania. Za skwerem, a przed budynkami, skręćmy w lewo. Podążamy teraz ulicą Chełkowskiego. Mieści się tutaj Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego, gdzie nauczał i prowadził badania patron ulicy August Chełkowski. Profesor urodził się w Prusach Wschodnich. Większość życia spędził jednak w Katowicach. Był nie tylko naukowcem, ale i odważnym człowiekiem. Po wprowadzeniu stanu wojennego, jako jedyny rektor szkoły wyższej, został internowany. W tym miejscu należy przypomnieć, że w elitarnym gronie noblistów znajduje się również urodzona w Katowicach Maria Göppert-Mayer, którą wyróżniono w 1963 roku. Wróćmy jednak do otaczającej nas rzeczywistości. Nauki ścisłe wiążą się ściśle z nowoczesnym obliczem świata, w którym żyjemy. A cóż bardziej spektakularnego niż lśniący szkłem i aluminium drapacz chmur? Co prawda, katowickie wieżowce rzadko drapią chmury, ale jak Państwo widzą, też potrafią zrobić wrażenie. Na wprost przed nami, na końcu ulicy, wznosi się Altus, drugi najwyższy wieżowiec w Polsce, wzniesiony poza Warszawą. Powstał na początku XXI wieku. Liczby robią wrażenie. 125 metrów wysokości i 30 kondygnacji naziemnych. I nie jest to jedyny wysokościowiec w mieście. Poza Warszawą nigdzie nie ma ich tyle, ile właśnie w stolicy Górnego Śląska. Biurowiec Altus zalicza się do tzw. inteligentnych budynków. Posiada on system, który w sposób scentralizowany steruje i nadzoruje pracę wszystkich instalacji. A wszystko zaczęło się jeszcze w latach 30. Do wyścigu o tytuł najwyższego budynku w Polsce stanął inny katowicki budynek, Dom Profesorów Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych. Zapierające dech w piersiach 8 kondygnacji. W 1934 roku ku niebu wzniósł się tzw. drapacz chmur. 15 nadziemnych kondygnacji powalało na kolana. Co ciekawe, jego budowa miała podtekst polityczny. Polska chciała pokazać Niemcom, my też potrafimy być nowocześni. Następny wysyp wysokościowców miał miejsce za czasów PRL w latach 70. To też była propaganda sukcesu. Przed budynkiem Altusa na skrzyżowaniu skręcamy w prawo i przechodzimy na drugą stronę ulicy Uniwersyteckiej. Idziemy w stronę parku, pozostawiając Altusa za plecami. Najlepiej od razu przejdźmy na lewą stronę drogi. Park to skromny ślad pozostały po zespole pałacowym hrabiów Tille Winklerów. Ród i jego rolę na Górnym Śląsku dostatecznie opisuje miano arystokracja węgla i stali. Swojej pozycji dorobili się na dworach pruskim i rosyjskim jeszcze na przełomie XVIII i XIX wieku. Wkrótce w ich ręce trafiły wielkie połacie majątków ziemskich na Śląsku, a potem kopalnie i huty. Po prawej stronie mamy rondo, ale my skręcamy w lewo, w alejkę parkową, przy niebieskiej tabliczce Park Powstańców Śląskich. Znajdujemy się w Parku Powstańców Śląskich. Jest on pozostałością po dworskim ogrodzie. Przed wojną znajdowała się w nim świątynia Dumania oraz pomnik Franza von Winklera, jednego z inicjatorów przekształcenia wsi Katowice w miasto. Idziemy w stronę charakterystycznego pomnika, który tworzą ogromne skrzydła. Natomiast w połowie drogi do niego stoi na cokole postać mężczyzny. Jest to pomnik generała Jerzego Ziętka, który mimo kontrowersyjnego życiorysu znalazł miejsce w pamięci mieszkańców tego regionu. Jerzy Ziętek był śląskim powstańcem, przedwojennym posłem, a potem generałem Ludowego Wojska Polskiego i przede wszystkim wieloletnim gospodarzem województwa śląskiego i katowickiego w okresie PRL. Obrósł na Śląsku legendą jako społecznik, znakomity gospodarz i inicjator wielu inwestycji. Proszę teraz podejść do wspomnianego wcześniej większego pomnika o kształcie skrzydeł, dobrze stąd widocznego. Kiedy przed oczami wyrastają nam charakterystyczne skrzydła pomnika Powstańców Śląskich, warto wspomnieć o tych wydarzeniach. Przez stulecia Śląsk był domem dla Polaków, Niemców, Czechów, Żydów czy wreszcie Ślązaków. Po I wojnie światowej, kiedy decydowały się losy państw i narodów, ich serca były rozdarte. Co wybrać? Kogo poprzeć? Czyj język, czyja wiara, czyje zwyczaje są mi najbliższe? O wszystkim miał zdecydować plebiscyt. Szczególnie w miastach okazał się on korzystny dla Niemców. W samych Katowicach 85% mieszkańców głosowało za przyłączeniem do Niemiec. Ci, których serce biło dla Polski, o przynależności Śląska postanowili przesądzić na drodze wojennej. Trzykrotnie, rok po roku, w 1919, 1920 i 1921 stanęli do walki z wojskami niemieckimi. I po heroicznej, choć często bratobójczej walce, wygrali. Duża część Śląska znalazła się w polskich granicach. Zatrzymajmy się na chwilę pod skrzydłami pomnika. Dotarliśmy do serca Katowic, jego miejsc symbolicznych. Oto pomnik Powstańców Śląskich, czyli po śląsku Dynkmal Śląskich Powstańców. Odsłonięto go hucznie w 1967 roku. Forma trzech orlich skrzydeł symbolizuje trzy powstania śląskie. Nieopodal wzrok przyciąga z pewnością najodważniejsza budowla komunistycznej Polski, tak zwany spodek. To ten okrągły budynek przypominający UFO. Mieści się w nim hala widowiskowo-sportowa. Aby i sztuka wysoka nie ucierpiała, spodek ma od niedawna towarzysza – rondo sztuki. To ta szklana budowla na ruchliwym rondzie między spodkiem a pomnikiem. Spójrzmy z kolei na prawo od spodka. Na terenie dawnej kopalni Katowice powstaje całkowicie nowa część miasta – tak zwana strefa kultury. Tworzą ją trzy nowoczesne obiekty. Widoczny na pierwszym planie to gmach Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. Obok, bliżej spodka, Międzynarodowe Centrum Kongresowe, a nieco dalej, pośród zabytkowych urządzeń dawnej kopalni, usytuowano nową siedzibę Muzeum Śląskiego. Aż dziw, że jeszcze kilkanaście lat temu wydobywano tutaj węgiel. Odwracamy się plecami do spodka i pomnika. Po prawej znajduje się ruchliwa aleja z tramwajami. Wzdłuż niej pójdziemy. Jest to aleja Korfantego. Przypominam, idziemy wzdłuż alei, po której poruszają się tramwaje. Po prawej stronie jeden z charakterystycznych zrywów budowlanych PRL – monumentalny mrówkowiec, czyli superjednostka. Super, bo obiekt zalicza się do największych budynków mieszkalnych w Polsce. Super, bo ma własne zasilanie w wodę i prąd. Super, bo od 1994 roku posiada status osiedla. Budynek stoi na żelbetowych nogach, które ułatwiają przepływ wiatru oraz minimalizują wstrząsy tektoniczne. Blok ma długość 187,5 metra, 15 kondygnacji nadziemnych i jedną podziemną mieszczącą 200 garaży. W 762 mieszkaniach mogą mieszkać nawet 3000 ludzi. Kontynuujemy spacer wzdłuż ruchliwej Alei Korfantego. Aleja ta w latach 1899-1924 nosiła niemiecką nazwę Schlossstraße, czyli Zamkowa. Przed i po II wojnie światowej była po prostu ulicą Zamkową, a od lat 90. jest Aleją Korfantego. Skąd taka nazwa Zamkowa w centrum Katowic? Czas na wyjaśnienie tej zagadki. Po lewej stronie mijamy właśnie Hotel Katowice. Hotel jak hotel, ale niegdyś obok niego znajdował się dwór panów tych ziem, von Thiele Winklerów. Dwór ten miał swoją niemiecką nazwę Schloss Katowic, Zamek Katowice. Zamek ten, wzniesiony na obszarze dworskim, był w istocie pałacem. Przed jego budową w 1841 roku w tym miejscu istniały wcześniejsze zabudowania dworskie. Obiekt zburzono jeszcze w czasach PRL. Ot i wyjaśnienie ciekawej nazwy ulicy. Natomiast Hotel Katowice powstał w 1965 roku i jest typowym budynkiem funkcjonalistycznym. Co to oznacza? Mówiąc w skrócie, że jest potężny i użyteczny. Rzućmy teraz okiem na drugą stronę ulicy. Vis-a-vis Hotelu Katowice znajduje się wieżowiec mieszkalny, tak zwany ślizgowiec, od nazwy metody wznoszenia wysokich budowli. Polega ona na użyciu szybko wiążącego cementu, który unosi sunące w górę deskowanie. Katowicki wieżowiec posiada 18 kondygnacji. Ukończono go w 1969 roku. Dochodzimy do skrzyżowania z ulicą Piastowską. Proszę iść dalej prosto. Wspomniałem już o projekcie przebudowania centrum Katowic po II wojnie światowej. To przedsięwzięcie miało na celu poszerzenie ulicy w kierunku zachodnim. Dlatego wyburzono część kamienic i wzniesiono ciąg galerii i budynków usługowo-handlowych. To właśnie te budynki, które mijaliśmy po prawej stronie alei. Dochodzimy do następnego skrzyżowania z ulicą Moniuszki. Proszę iść dalej prosto. Po lewej stronie mijają Państwo okazały gmach. Jest to siedziba Muzeum Śląskiego. Muzeum mieści się w budynku byłego Hotelu Grand, niegdyś najbardziej reprezentacyjnego w Katowicach. Wybudowano go na rok przed końcem XIX stulecia. Muzeum wprowadziło się tutaj dopiero w latach 80. zeszłego wieku. Jak wspomniałem wcześniej, muzeum będzie miało nową siedzibę w strefie kultury, o której opowiadałem przy pomniku Powstańców Śląskich. Gorąco zachęcam Państwa do zapoznania się z bogatymi zbiorami Muzeum Śląskiego. Za kolejną przecznicą po lewej odszukajmy budynek teatru i idźmy w jego kierunku. Po lewej stronie mijamy kolejny reprezentacyjny gmach. To teatr imienia Stanisława Wyspiańskiego. Jest to największa scena teatralna na Górnym Śląsku. Budynek ten oddano do użytku na początku ubiegłego stulecia jako teatr niemiecki. Podczas uroczystej inauguracji aktorzy złożyli przyrzeczenie, iż z tej sceny nigdy nie padną polskie słowa. Jednak już kilkanaście lat później deklamowano tutaj Mickiewicza i Słowackiego. Emocje opadły. Obecnie panuje tutaj po prostu dobra sztuka. Dochodzimy do wylotu kolejnej ulicy. P Proszę kontynuować spacer wzdłuż alei, kierując się w prawo aż do rynku. Rynek to nadal tętniące życiem centrum miasta. Do XIX wieku był zwykłym skrzyżowaniem dróg. Nic nadzwyczajnego. Jednak w 1865 roku, wraz z nadaniem praw miejskich, w Katowicach historia ruszyła z kopyta. Rynek zmieniał swoją nazwę w zależności od sytuacji politycznej. Do końca I wojny światowej nosił nazwę Friedrichsplatz. Później Plac Marszałka Piłsudskiego, a w czasie II wojny światowej Ring, czyli niemieckie słowo leżące u podstaw polskiego rynku. W XXI wiek Katowice wstąpiły z nadzieją i rozmachem. Wciąż zmienia się strefa rondo-rynek. Pierwsze efekty możemy już podziwiać. Tramwaje, których linie krzyżują się na rynku, jeżdżą już po nowym, wyciszonym torowisku, a wokół odrestaurowywane są kolejne gmachy. Sam rynek będzie reprezentacyjnym placem miejskim i dobrym punktem wyjścia do dalszych spacerów po Katowicach. Gorąco do nich namawiamy. Powoli zbliżamy się do końca naszego spaceru. Powinni już Państwo dostrzegać znajome zabudowania. Dziękujemy za wspólną wycieczkę stworzoną dzięki Śląskiemu Systemowi Informacji Turystycznej, współfinansowanemu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Prosimy o zwrot urządzenia do punktu informacji turystycznej. Życzymy udanego pobytu w mieście.